Dzień dobry, Wojciaszku.
Dzień dobry.
470. Nie ma już tak śmiesznej jest. Rzeczy. Koniec już z żartami.
Już nie będzie żartów w ogóle?
W ogóle, kurwa, nie ma żartów.
O, wow. No, po pierwsze, to jest zimno, w piździec.
To prawda.
Żeby było jasne. Jest to tak jest
straszne.
Zimno.
To jest straszne.
I u mnie przestali grzać w domu, niestety, bo wiesz, już wiosna niby, nie?
Natomiast jest, u mnie już
ja
wróciło, wiesz?
Ja dzisiaj wstałem rano i tak mi jest zimno. W bluzie chodzę po domu.
Otóż u nas grzeją, dlatego że sensor na zewnątrz wykrywa 5 stopni, widzę. To znaczy, że jest poniżej temperatury, przy której grzeją, więc jakby tyle dobrze. Mhm. No co też oznacza, że ja mam tutaj tropiki, tak? 25 stopni w biurze. Tylko, że to nie jest prawdziwe 25 stopni, tylko trzeba odjąć 1-2 stopni, bo to zależy od pomieszczenia, już się tego nauczyłem. Ale w biurze jest około 22-23 stopni. Salon jest najzimniejszy, bo tam są 22,5, widzę HomePod, 24 zwykły.
Ziomek otworzył po prostu swój Wojtek, dashboard całego domu.
To nawet nie, jakby jest funny, but also not funny, ale ja mam, proszę ciebie, tutaj wszystko, nie? W sensie jakby tu są wszystkie sensory. O, widzę, że jeden mam popsuty, ale poza tym proszę bardzo.
Oczywiście. Wszystko jest, wszystko jest.
I nawet
nie ma lipy.
W sypialni mam 3 sensory temperatury. Mhm. W salonie 2. To tylko dlatego.
No ale to HomePody, no.
Tak, to tylko dlatego, że tam są HomePody, no.
Oczywiście, oczywiście. No ja nie, ja mam sensorów 2, no bo tyle, ile HomePodów. Ja innych temperaturowych nie mam, bo nie czułem potrzeby nigdy. Na razie przynajmniej, na razie tak. Mądry dom u mnie stanął w miejscu i stoi i na razie się nie rusza.
Ja jestem na etapie, w którym musiałem zwrócić jeden z tych automatycznych otwieraczy rolet, bo się popsuł po roku.
Okay.
Natomiast zwrócili mi za niego kasę i mówią, no to po prostu tam kupię nowy i tyle. Więc,
to przyjemnie.
Tak, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Minus jest taki, że zwrócili tyle, ile zapłaciłem za to tam roku temu, no bo tak to powinno działać, natomiast one podrożały już w tym momencie.
Aj, widzisz.
Więc no inflacja dotarła do, też do Akara, mądre, coś tam, gówno tego typu.
W Chinach też jest ta inflacja niesamowita.
Ja nie wiem, jak to działa. Nie mogą po prostu drukować więcej pieniędzy.
No. Tyle ludzi tam jest.
Dokładnie.
Przecież.
Ale no to u mnie akurat mądry dom, dzisiaj mam jedno zadanie z mądrego domu, które muszę jeszcze zrobić, bo rozłączył mi się suszarka. As you do.
Okej, okay, okej. Okay. Kochany, no. Przyszliśmy z tematami.
Oui.
Czy ty chcesz się złapać za głowę na starcie?
Mogę.
Dawno się nie łapałeś za głowę, co? To jest sytuacja sprzed tygodnia, więc to może już trącić myszką trochę, ale widziałem na Mastodonie, że gdzieś tam ożył temat i został, wrócił na salony. I to chyba wczoraj bodajże, że jakbyś tak patrzę, kurde, co tu się dzieje? O co tu chodzi? I jest to jeden z wątków, które myślę, że ci się spodobają i naszym słuchaczom też mogą się spodobać. Otóż ruszyła nowa strona internetowa, która się nazywa prywatnie.eu. A prywatnie.eu, fajna domenka, super rzecz. No i strona treściowo opowiada sobie o prywatności i o tym, co wiedzą o nas,
świetnie.
Big Techy i tak dalej. Jakby
fajnie,
super, jakby
super,
dobrze jest
miło,
edukować.
Dobrze.
Tak. I użytkownik Miklo, citizen4.eu, no, zwrócił uwagę, że jest tutaj jeden drobny problem z tą stroną prywatnie.eu, polegający na tym, że prywatnie.eu z jednej strony pisze tekst pod tytułem Co wie o nas Google, a z drugiej strony ma tak skonstruowaną stronę, że Google Analytics, z którego korzysta, zaczytuje się jeszcze zanim użytkownik w ogóle cokolwiek powie.
Oczywiście.
Klasyk. Więc no, pan Miklo mówi, hej, może poprawcie, nie? I dosłownie, co jest fajne, napisał tak. Nowa strona i profil na Mastodonie. O anonimowości i prywatności w sieci. Prywatnie.eu. Ale czemu tak? I na screenach po prostu pokazuje screena z Privacy Badger, żeby zobaczyć, jakie są trackery. Trackerów jest 5 i jednym z nich jest Google Analytics. No i oczywiście jest zaznaczony ten tekst, co wie o nas Google. Jakby bardzo walidny point. Wszystko ok. Jakby rzeczywiście może admin strony powinien coś tutaj zrobić. Może jakoś na przykład wytłumaczyć, dlaczego korzysta akurat z Google Analytics. Przecież narzędzi dzisiaj do analityki z ruchu na stronie jest pierdyliard. Nie wszyscy muszą korzystać z Google'a. No, wydawałoby się, że szczególnie ci, dla których prywatność i w ogóle edukacja użytkowników na temat prywatności jest istotna, no to wydawałoby się, że korzystanie z Google Analytics nie powinno być pierwszą rzeczą, jaką robią. No ale okej. Okay. Zobaczmy, jaka jest reakcja
Ja właśnie sprawdziłem, że my na naszym forum mamy Google Analytics, jak się okazuje, włączone.
Tak, bo my żeśmy to kiedyś to robili, pamiętam.
Ale to I don't give a fuck. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek je sprawdziłem, więc...
No wyłączaj, precz z tym.
Dobra.
Zróbmy tak, jak być zrobione powinno.
Jak to się
nie tutaj... klikaj w ten link, bo ja chciałbym ci poczytać. Ja lubię widzieć twoją reakcję na żywo. Bo chciałbym przeczytać odpowiedź na tego tuta od autora czy właściciela tej strony, a przynajmniej konta prywatnie EU na Mastodonie. Otóż napisał tak. Edukujemy w kwestii ustawień prywatności. Odpowiednia przeglądarka lub nawet rozszerzenie, jak na twoim screenie, załatwiają sprawę, a analityka dla nowej strony jest po prostu istotna. Tyle w temacie. Pozdro. I już myślisz sobie, okej, okay. Nieźle się zaczyna.
Cringometer tak zaczyna mnie swędzić.
Już troszkę tam zadrgało, co?
No czuję, i jakby... czuję takie włoski, jak zaczynają mi lekko tak sztywnieć, no.
Sztywnieją? To jeszcze poczekaj. To jeszcze
będzie gorzej.
Więc Miklo odpowiada, bo tutaj jakby ktoś tam się pojawia, wiesz, tam chłop Marcin pisze, zapewne wiesz, że są alternatywy dla Google Analytics. Miklo odpowiada, że naprawdę nie wierzę, że to czytam. Że ze strony prywatnie EU, gdzie deklarujecie, że zajmujecie się prywatnością w sieci, piszecie do mnie, że prywatność na waszej stronie to mój problem, nie? Więc, interesting. Ale
zanim przejdziesz dalej.
No.
I'm gonna stop you at here.
Oczywiście.
Dlatego, kurwa, mam włączone milion adblocków, NextDNS, tak. Raspberry Pi, ruch 6 tak. razy szyfrowany, przechodzi przez Stany Zjednoczone, Iran i Irak i w ogóle wszystkie inne kraje, gdzie ten... O mnie? Ja nawet nie wiem, kim jestem. A strona internetowa ma wiedzieć, kim jestem. Nie ma takiej najmniejszej szansy.
To prawda, to prawda. No więc Miklo jeszcze tutaj podkreślił, wyciągnął takie 5 rzeczy, które no, dobrze by było jednak poprawić. Że po pierwsze, wasza polityka prywatności nie informuje, że udostępniacie informacje odwiedzających do podmiotów trzecich. No to już jest naprawdę błąd podstawowy.
A to jest chyba nawet w tym momencie nielegalne. That's the funny part. Właśnie dlatego to zrobiła
znaczy
Unia
Europejska. GDPR konkretnie.
Tak, to jest to, co zrobiła Unia Europejska i dlaczego mamy wszystkie te cookies i tak dalej. To musisz informować, więc jak tego nie robisz, dokładnie. To... Damn, boy.
Zewnętrzne podmioty nie są niezbędne do działania strony, a nie można z nich zrezygnować w ogóle. Skrypt właśnie jest zładowany przy pierwszym otwarciu strony, więc i tak już nic nie zrobisz, bo cię Google zobaczył. Na wąskim ekranie na telefonie pop-up ciastkowy zasłania link do polityki i prywatności. No to już taki, wiesz, designerski problem, bardzo łatwy pewnie do
naprawienia. Że niedobrze robią, no można by powiedzieć w skrócie wręcz.
No i co ciekawe, podobno już są wyroki, ja tutaj też zalinkuję, są wyroki, że używanie Google Analytics w obecnej formie jest nielegalne, że nie jest zgodne z GDPR-em, co mnie naprawdę zaskoczyło. Mówię, ha, interesting. Mówię, bardzo ciekawy wątek i dowiedziałem się czegoś nowego, więc okej, okay, dobra. I teraz odpowiedź pana od prywatnie EU.
Już się kurde boję, no.
A pomyśl o tym w ten sposób. Dzięki Google Analytics i cookies Google strona dotrzeć może do osób nieobeznanych w zasadach ochrony danych
sposób?
I prywatności. Takie osoby i tak będą używały Google i domyślnych przeglądarek, a dzięki trafieniu na prywatnie EU mogą poznać podstawy prywatnego poruszania się po internecie i ochrony własnych danych.
Co za kocopały, słodki Jezusie.
I prawda jest taka, że większość ludzi nie ma pojęcia o podstawach bezpiecznego przeglądania netu, a strona, którą ty pretensjonalnie obrzucasz błotem, może przynajmniej części z nich wpoić dobre nawyki. Ja wiem.
Dlaczego?
No ej, ja dostałem
drgawek. Im starszy jestem, tym mniej mi się oczywiście chce z ludźmi dyskutować w internecie.
Oj, oczywiście. Ja
fajne to jest w ogóle, ale nawet nie tyle, że mi się, że jakby ten, tylko po prostu ja zapominam, że taka rzecz w ogóle istnieje, jak taki koncept jakby kłócenia się w internecie, czy taki, robienia takich rzeczy.
To jest taki wątek, taki
mega
dla mnie z takiego
widzę.
Starego internetu, tak, wiesz, tak. Takie, że jeszcze takiego, mieliśmy jeszcze siłę.
Ja też kiedyś takie rzeczy robiłem, don't get me wrong, no nie? Ale teraz miałbym takie, że po co? Dlaczego? Why? W sensie, i tutaj mam na myśli raczej tego drugiego pana, tego, który tą stronę robi, na zasadzie moment, w którym musisz się tłumaczyć, albo, dobra, inaczej, albo zamknij mordę, albo popraw błędy. Tutaj nie ma innego rozwiązania. Albo to i zamknij mordę i popraw błędy. Bo
tak
jakby
najlepiej.
Chodzi o to, że no smutno, ja to takich rzeczy nie lubię.
Nie, no bo to wiesz, no jakby absolutnie podstawowe błędy, których wcale nie trzeba być jakimś super prosem, jeżeli chodzi o prywatność. No wyłapiesz, że jednak coś tu nie działa. I faktycznie wiesz, no to tam piszą, że dobre nawyki, jak na przykład unikanie stron niestosujących się do wymogów w kwestii polityki prywatności GDPR? Ktoś pyta. I ten ziomek pisze: proszę zgłosić sprawę do prokuratury albo udać się do najbliższego posterunku policji. No to wiesz, no to co to jest za dyskusja?
Byłbyś
w ogóle
zaskoczony, także, nie?
No. Znaczy prawdopodobnie policja faktycznie niewiele z tym może zrobić, ale są urzędy, które zajmują się weryfikacją.
Tak, i to się zgłasza i jakby, wiesz.
Oczywiście. Jakby... Ale wiesz, no nie chcę marnować waszego czasu na czytanie wszystkiego, ale no to jest, są tu cudowne kwiatuszki, typu na przykład wbrew wypisywanym tu złośliwościom, faktem jest, że prywatnie EU działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i realizuje cel, jakim jest edukacja. Być może kiedyś pomyślę nad turboprywatnym dla użytkowników projektem i postawię stronę Onion. Obawiam się tylko, że nie dotrze ona do zbyt szerokiego grona.
Ale możesz po prostu też postawić stronę, której nie będziesz ładował skryptów firm trzecich. Na forum, z tego co pamiętam teraz, jakby znowu, my ładujemy, bo sprawdzałem to kiedyś, jeden skrypt i to jest właśnie Google Analytics. Ja nie wiem, czy jak teraz wywaliłem całkowicie dane z Google, z forum, to czy nie będę go ładował, czy to jest tak, że on odpytuje wtedy pustym identyfikatorem, bo to jakby jest Discourse, nie wiem jak to jest zrobione do końca, ale no jakby nie ładuje nic, bo jakby nie mamy nic do załadowania z firm trzecich, nie ma takiej potrzeby, nie? Ten Google Analytics też jest jakby, jak się okazuje, do niczego na niepotrzebny, więc welp.
No to jest w ogóle ciekawe, znaczy, zastanawiam się w jaki sposób, jaki proces myślowy stoi za zatwierdzeniem, że korzystanie z Google Analytics na stronie
cokolwiek
sprawia,
pozwala,
że ta strona, nie wiem, jest wyżej pozycjonowana w Google?
Właśnie wydaje mi się,
no,
że
wiem,
nie ma czegoś takiego.
To są dwie trochę oddzielne
nie ma
rzeczy.
Nie ma chyba takiego prawa.
Gdyby było, to podejrzewam, że Google już by wypłacił bardzo duże odszkodowania, gdyby to tak działało, że jakby że wymuszasz na użytkownikach internetu czy na twórcach stron,
że musisz
korzystać
z Google
Analytics.
Nie.
Tak, żeby być wysoko w wynikach wyszukiwania. No nie ma szans. Jest bardzo dużo różnych zasad dotyczących pozycjonowania, których możesz, jakby jeżeli je spełniasz, to jest szansa na to, że będziesz wysoko, pod warunkiem, że masz, wiesz, domenę odpowiedniej starości, że linkują do ciebie ludzie z domenami, które mają wysoki ranking. No, zasad jest bardzo dużo. Oczywiście metadane, metatytuły, zdjęcia i tak dalej, wszystko na najwyższej jakości. No i jest szansa na to, że wiesz, że gdzieś tam wylądujesz na górę, a no i ciekawe treści, nie? Jakby odpowiadające na bardzo konkretne zapytania użytkowników. I wiadomo, jest bardzo dużo osób, którzy grają w tę grę. To znaczy, że wiesz, generują setki tysięcy artykułów niemalże maszynowo i wiesz, pakują do tego niebotyczną ilość słów kluczowych. I jakby no, znamy te farmy SEO-owe. I tutaj nawet w tej dyskusji, którą będziecie mieli zalinkowaną, ktoś tam nawet wyciąga takie podejrzenie, że może to chodzi o to, że po prostu ktoś sobie postawił na całkiem niezłej domenie wiesz, SEO-wy projekt, który będzie tam stukał te teksty, bo co ciekawe, teksty nie są wcale podpisane nazwiskiem, which is interesting. Po prostu autorem jest prywatnie EU, koniec.
Mam jakieś takie dziwne poczucie, że to nie jest jakiś super zorganizowany projekt, wiesz?
Nie, nie, nie. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu blog jakiegoś ziomeczka, który sobie to postawił, bardzo mocno wierzy w swój projekt i w jego szlachetny cel, ale wyczuwam tu też jakby podskórnie jakieś takie coś tam pod spodem jeszcze siedzi i mam wrażenie, że to coś to jest jednak jakiś nie do końca dobre pobudki, o, może w tym sensie, że jakby gdzieś tam albo ten koleś chce na tym zarobić, wiesz, może Anusz sprzeda to, bo to jest, wiesz, całkiem niezła domena, jak będzie mocniejsza w Google, no to może będzie miała większą wartość, wiesz, dla kupujących.
To brzmi jak jakaś taka farma SEO, nie? Jakiś nie? taki...
No coś w tym jest, więc to podejrzenie, które ktoś tu rzucił, rzeczywiście ze mną rezonuje. Wiesz, nie chcę nikogo obrzucać błotem, jeżeli to faktycznie jakiś tam ziomek sobie bloga założył i próbuje edukować ludzi, that's okay, oczywiście, ale jeżeli tak jest, to zamknij mordę i napraw błędy, naprawdę, tu nie ma sensu dyskutować, bo on tam jeszcze w ogóle pobanował tych ludzi, więc jak próbujesz wejść na tą dyskusję z jakiegoś innego serwera, to nie widać wszystkich wypowiedzi, w ogóle to jakaś kosmiczna rzecz. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz a propos Mastodona, że to ziomek z prywatnie EU niestety przez to, że dokonał tych bloków, sprawiło to, że dla innych użytkowników niestety rzeczywiście ta dyskusja jest poszatkowana w niektórych miejscach. To znaczy, że oni nie widzą wszystkich wypowiedzi. To jest problem trochę Mastodona, że jeżeli użytkownik, który jest autorem, czy nawet właściwie bierze udział w dyskusji, ale przez to, że tam porobił jakieś bloki, to część rzeczy się pochowała. Trochę mówię, jakbym nie wiedział, o co chodzi, bo rzeczywiście to wynika z treści tych wpisów, a nie z, jakby z mechaniki i nie do końca wiem, na czym polega ta mechanika. Nie wiem, co on poblokował konkretnie i dlaczego niektóre treści zniknęły, ale ponoć tak jest. Więc to też mam wrażenie, że to nie jest dobrze. Bo ten wątek, który linkuję, jest na Friendica, a nie jakby na czystym Mastodonie. Mm-hmm. To jest tam to też Fediverse'owy, powiedzmy, że Facebook, coś takiego. Więc może to jest kwestia właśnie tego, że to jest akurat tam. Trudno powiedzieć, ale generalnie no jest to taki przykład, wiesz, no, jak wystartować z projektem i zrobić to po prostu bardzo, bardzo źle, niechlujnie przy takim temacie. Wiesz, to trochę jakby ktoś postawił stronę o hakowaniu i zostawił, wiesz, 15 otwartych dziur, bo nie miał najnowszego WordPressa zainstalowanego, wiesz. Jakby coś,
prezent dla użytkowników, nie? Że jak jesteś hakersem, to możesz sobie pohakować.
Tak. I to wcale nie jest honeypot, tylko normalnie już co hakujesz i zmieniasz treści na stronie. Pozdrawiam.
Straszne.
No więc no tak, no mi też włosy po prostu stanęły dęba trochę, zupełnie szczerze, poczułem się jak za starych czasów twitterowych, kiedy te dramy i te dyskusje ciągnęły się, wiesz, nawet dniami całymi czasem. I sam w nich też uczestniczyłem, tak, bije się w pierś, moja wina, ale wyrosłem z tego. I to też właśnie fajny wniosek, że dobrze, że to o tym powiedziałeś pierwszy, bo nie wiem, czy zdałbym sobie z tego sprawę, ale teraz sobie zdałem. I jestem na to za stary.
Nie
chcę się dyskutować o takich pierdołach. To jest oczywiście walka, wiesz, o jakąś tam słuszną sprawę.
Ten ziomek jest tak nieistotny i ten problem jest tak nieistotny, że spociłem się.
Tylko spociłeś się.
Tak.
No to dobrze. To dobrze. To
ja mam tematy, które mogą, może będą, w sensie, bo to źle zabrzmi, ale nie, dobra, to inaczej, bo chcę to powiedzieć tak, że to ja powiem o rzeczach, o które warto może dawać faka. O
proszę bardzo, czyli istotniejsze.
Tak. No. Ale w taki sposób nie, że twój nie był istotny, bo był istotny, tylko istotny na zasadzie, że od tamtego
nie,
ziomka...
Nie, moja to była pierdoła, to ja się zgadzam, no.
Po pierwsze, Ark Mobile. Tutaj nie mamy za dużo do powiedzenia, poza tym, że 30 marca będzie faktycznie Ark Mobile. Można sobie wyszukać w sklepie link w opisie odcinka, w razie czego można sobie zrobić pre-order i za darmo będzie można sobie tego Companion App, bo tak to się nazywało.
A to po prostu jest ważne, że to tak nazwali, bo faktycznie tak, to, bo nie ja myślę, że to nie będzie jeszcze przeglądarka, tak.
Tak, 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 ale dla mnie to jest prawdopodobnie okej. Okay. Więc to jest taka pierwsza...
Ja jestem bardzo ciekawy, bo Ark jako przeglądarka ma bardzo dużo cukiereczków pochowanych. Wiesz,
ta apka wygląda drobnych... w App Store jakby też miała bardzo dużo takich cukiereczków poukładanych.
To mnie najbardziej
właśnie
ciekawi właśnie, że jakby okej, okay, zaakceptowałem fakt, że to nie będzie już pełnoprawna przeglądarka, okej, okay, trudno, ale jestem ciekawy, na czym polegają te cukiereczki, gdzie oni pochowali te wszystkie fajne rzeczy. I no, ciekawe. Ciekawy jestem, oczywiście
ja
zainstaluję.
Też. Czekam, bo jednak Ark jest super, więc fajnie czekam. Druga informacja, którą chciałbym tutaj przynieść, jest taka, że iOS 16.4 wyszedł.
Tak, już mam zainstalowany na telefonie, na iPadzie, na...
Ja mam nawet na HomePodach na zainstalowany, bo wczoraj to sprawdzałem, bo teraz właśnie w 16.4 jedna z rzeczy, która się pojawiła, to jest ta nowa Home Architecture.
I a, mogę weszło to, znać... to w końcu?
Tak, właśnie mogę to zrobić, a tylko, że żona musi zaktualizować telefon.
Właśnie to jest ciekawe, że dostajesz informację i ja też tak miałem, że dany użytkownik, musisz się upewnić, że wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do domu, mają najnowszy soft na telefonach. Ja mimo ostrzeżenia to zrobiłem i przypomnę, akcja MacBook Pro, który nie ma dostępu do domu, błyskawicznie wymieniony na nowego.
Problem rozwiązany.
Ale problem rozwiązany, no.
Ja właśnie, no tak. Więc
znaczy,
to jest jedna...
Ci od razu tak, że... Nie mam pojęcia, co to robi. To podobno to jest jakieś tam, wiesz, no, lepiej wspiera Matter, Thread, te wszystkie rzeczy, ale co tam jest pod maską, to nie wiem. Ale dobrze, że to już wyszło, bo to już wyszło w 16.1.
To miało wyjść wcześniej,
pamiętam.
Dokładnie, ale no...
Wyszło na chwilę, zablokowali, ja zdążyłem zupdate'ować, no i... Ale już jest.
Tak, to jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że oczywiście mamy nowe emotikonki, prawda? 20. W ogóle to ja może zróbmy tak, bo mam nawet tutaj zrobione... Czy ty widziałeś, albo wiesz co, mam taki pomysł, uwaga. Wysyłam ci screenshot.
No.
I proszę... proszę bardzo, new 16.4 emoji... Proszę bardzo, Wojciaszku, wysłałem ci. Powiedz mi, co tam widzimy za emotikony. Chciałbym,
już ci
żebyś
powiem.
Opowiadał. No.
A, nowa, a oto zgadywankę robimy.
Tak, ja mam tutaj
dobrze
całą listę, listę, więc będę wiedział, co i jak.
Super, okej.
Od góry
no tak.
Możemy jechać.
Od góry pierwszy, moim zdaniem, to jest czarny bez.
To jest hiacynt.
Hiacynt, okej. Okay. No to nie trafiłem. Następne, myślę, że to jest jakieś coś religijne, czy jakieś to takie jest... arabskie klimaty, coś takiego?
Tak, kanda to jest symbol sikizmu.
Sikhowie
tak.
Bodajże?
Tak.
Mhm, okay.
Tak.
Dobrze, jest ikonka Wi-Fi?
Tak.
Tak wygląda?
Dokładnie tak.
Jest flat prosty.
Dokładnie jest to flat.
Jest buźka w szoku i taka rozmyta z otwartymi ustami. Bardzo fajna emotikonka w ogóle.
To jest, nazywa się shaking face. Can be used to express physical shaking from external forces such as earthquakes or loud noises or internal emotion such as shock, disbelief or excitement.
No i bardzo fajnie. Są trzy serduszka w różnych nowych kolorach. Jest jasny, niebieski, szary i taki różowawy, powiedzmy.
Jest pink, light blue and grey, dokładnie.
Dobra. Są rączki, które... tak jak było to modlenie się, to były dwie złączone, to teraz je rozłączyli i jest każda oddzielnie można wstawić.
Tak,
więc można jest... na przykład, jak zrobisz w jedną stronę, a druga osoba zrobi w drugą. Pushing hands, okej. Okay. To
tak,
można
tak
zrobić piątkę.
Dokładnie tak to jest napisane, że to jest pushing. Okay. Dokładnie, można teraz to zrobić. Potem mamy kolejny, ostatni, trzeci rządek. To jest przedostatni rządek.
Po angielsku moose, czyli dokładnie. Łoś.
Dokładnie,
jest
tak.
Jest osiołek.
Osiołek, dokładnie tak.
Są skrzydła aniele.
Tak, znaczy to są jako wing, ale nie, wyglądają jak anielskie, to prawda.
Tak. Jest, proszę ja ciebie, kos, taki ptak.
Już ci powiem, czy to się nazywa kos.
Moim zdaniem to jest kos.
Tutaj widzę, że chyba tak, chociaż widzę, że tutaj na stronie Emojipedii bardzo fajnie, że oczywiście no. nie powiedzieli tego. Ale ja to sprawdzę.
Black beard with yellow beak.
Yellow dick. Nie ma tej informacji. Co za chamstwo, a ja chciałem w ogóle wiedzieć takie rzeczy. No nic,
no
to
i
nie
widzisz. No, no, na ja Emojipedii sprawdzę, jak kos wygląda.
No, tak,
no, to... Moim zdaniem, jak wpisuję kos, to widzę to,
tak,
to tego
to tak wygląda, no.
Czyli jestem ekspertem jednak od ptaków.
Ewidentnie.
Później jest gęś.
Tak, gus. Mhm.
Jest, proszę ja ciebie, meduza.
Tak, dokładnie.
O, i to jest bardzo fajne, jest imbir.
To prawda.
Który w ogóle bardzo fajnie
wygląda
jak jako emoji został oddany. Naprawdę wygląda jak imbir i nawet w mniejszej formie nie daje żadnej wątpliwości, co to jest, nie? Że jakby rzadko tak jest, że tego typu skomplikowane rzeczy da się też w takiej małej formie ułożyć. Jest zielony groszek.
Dokładnie.
Jest wachlarz.
Mhm.
Jest... To jest pułapka trochę.
Specjalnie jest ale... na koniec zostawione, bardzo mi się podoba. Znaczy przedostatnie to jest.
Dwa ostatnie są naprawdę ten. Dobra, ostatni w ogóle to są takie grzechotki. To nie są marakasy. Nie, nie, marakasy to są... No to są po prostu grzechotki
to
takie
są
drewniane.
Marakasy. Według Emojipedii okay. To są marakasy.
Dobrze.
Tak.
Więc to są marakasy i przedostatni to jest... grzebień, który jest bardzo charakterystycznym grzebieniem, ponieważ jest grzebieniem, który my tutaj w tej naszej smutnej Polsce znamy raczej z produkcji amerykańskich. To znaczy, że to są zwykle grzebienie używane przez osoby czarnoskóre, te, które mają takie
co zabawne, jest to napisane, jest to napisane, Wojtku, okay. W Emojipedii. May be
super.
Used as a symbol of black culture or Black Pride.
Super. Właśnie o to chodzi, że mi się to się dokładnie z tym kojarzy, że nie wiem, czy widziałem białego człowieka, nawet z afro, który by miał, używał tego typu grzebienia. Może to jest kwestia jakby struktury włosów, że one muszą, wiesz, być w ten sposób czesane, czy one właśnie pomagają w układaniu takiego, wiesz, potężnego afro, ale tak, jest to bardzo charakterystyczny element. Fajnie, że się pojawił.
To prawda. Ja akurat widziałem go, ale nie u jasnoskórego człowieka.
Aha.
Ale widziałem i to prawda, fajnie, że dodali. To są nowe emoji. Uważam, że Apple dodając emoji jako ten update powiedzmy w środku cyklu,
no.
To jest całkiem niezły pomysł do tego, żeby ludzi do tych aktualizacji jednak namówić, nie? No bo ciężko jest namówić kogoś, ej słuchaj, zaktualizuj, bo będziesz miał wtedy szybszy tam coś tam.
Nie, nie, będziesz miał bezpieczniejszy telefon.
Tak, oczywiście.
Co
no,
mnie to
jest...
obchodzi?
Dokładnie, nikogo to nie obchodzi, ale jak powiesz masz set nowych emoji, no to już lepiej to brzmi.
Ja chcę emoje.
No więc to są...
Ale wiesz co, to jest w ogóle ciekawy wątek. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że dając jakiś taki, wiesz, cukiereczek, no to jest drobna rzecz. Oczywiście emoji jakby w ogóle jakby w świecie internetowym to jest duża rzecz. Ja pamiętam, jak słuchałem odcinka... Już teraz nie przypomnę sobie jakiego podcastu, ale w ogóle o tym, jak powstaje emoji i że ziomek próbował, miał taką historię.
Welcome to
że...
Macintosh.
A, możliwe, tak. I on próbował jakieś emoji
yoga.
Jakby dorzucić do oficjalnej listy. Składał petycje, proponował jak powinno wyglądać i tak dalej. Tam jest cały wniosek do wypełnienia. No, bardzo skomplikowany proces, bardzo ciekawy zresztą. Ale nie pamiętam, czy mu się udało.
No, ale emoji rzeczywiście... yogi jest. Z tego, co pamiętam, chyba mu się udało. Okay. Albo jak nie, to ktoś inny go wyprzedził z tym, czy komuś poszło to lepiej, ale faktycznie emoji, yoga udało się. Mm-hmm. To był któryś sezon cały był poświęcony Welcome to Macintosh.
Bardzo to było ciekawe.
Ale to jest fajny selling point faktycznie do tego, żeby aktualizować telefony, no bo jednak jak teraz jesteśmy w połowie cyklu, no to tymi emoji namawiasz ludzi, żeby zrobili aktualizacje wszystkie, które wyszły w 16. Wiesz co chodzi, nie? Że iOS 16.4 musisz zaktualizować i dopiero wtedy masz dostęp do... Tak, no myślę, że to jest fajny selling point. Natomiast to nie jest jedyna rzecz, która w tym iOSie się pojawiła, która jest takim prawdziwym selling pointem dla nas, dla dżentelmenów takich jak my, co lubią komputery.
No.
Po pierwsze, iOS 16.4 wprowadził support do content previews for Mastodon posts. To znaczy, że kiedy na iMessage wyślesz komuś posta z Mastodonu, to nie będzie zwykły link, a będzie wyglądał bardziej jak te twitterowe, tak? Czyli, że będzie wyglądał jak treść z Mastodona.
Piszą o tym rich, czyli to jest bogate.
Bogate, dokładnie tak. Mm-hmm. DualSense Edge to jest ten nowy pad od...
PlayStation?
Od PlayStation. Będzie, mm-hmm. Jest też wspierany przez urządzenia z iOS-em oraz Maci, więc można sobie teraz z niego spokojnie korzystać i przypiąć go do swojego urządzenia, na przykład do iPada i grać sobie normalnie w gry komputerowe. A poza tym jakby cała reszta rzeczy, które się pojawiło w iOS 16.4, to jakoś mniej mnie grzeje, powiedzmy.
Wiesz co, ja widziałem tylko na iMagu, chyba Krzysiek Kołacz pisał taki tekst, taką listę nowych skrótów, które się pojawiły w ramach tego nowego systemu. Czyli jakby wiesz, no to jest o tyle ciekawsze, że to daje ci jakby możliwość budowania nowych automatyzacji. I między innymi są takie skróty, które na macOSie pozwalają raz, że sprawdzić ile i jakich monitorów masz podpiętych do komputera i wykorzystać tą informację do tego, żeby na przykład konkretne okna aplikacji wrzucać na konkretny monitor, więc to też może ci, nie wiem, no jak jesteś dobrym kucem, to pewnie da się zrobić jak tam te bartendery i inne wspomagacze robią, czyli jednym guziczkiem sobie odpalasz ileś tam aplikacji, które są już ułożone tak jakbyś chciał na ekranie. No bo na przykład teraz będziesz, wiesz, montował wideo, czy teraz będziesz nagrywał właśnie fajne podcast, no to masz, wiesz, wszystko odpalone. Więc no, można tam sobie dłubnąć. Nie wiem, na ile to jest prostsze od faktycznie skorzystania z bartendera czy innego Alfreda, ale no, można oczywiście próbować. Fajnie, że jakby ten projekt skrótów nadal się rozwija, mimo tego, że wydawałoby się, że wiesz, że jest to tak bardzo... No niszowa rzecz jednak, nie? W sensie, no to nie sądzę, żeby użytkownicy iPhonesów jakoś super intensywnie korzystali z tych skrótów. O, jeszcze jeden, ale się wczoraj zdenerwowałem, to ci jeszcze powiem koniecznie, a propos właśnie skrótów. Ja jebiks, niewiarygodna rzecz. Ziomek na TikToku mówi tak. Na początku jest scena TikToka, że ktoś komuś zabiera telefon, nie? Bo jedzie na rowerze, ziomek idzie sobie w garniturze, patrzy w telefon, inny przejeżdża rowerem i mu ten telefon zabiera, nie? Jakby to jest, dlaczego masz obejrzeć tego TikToka? Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to co powinieneś zrobić? I uwaga, jakie jest remedium? Uwaga. Ziomek tam mówi, no wiesz, no nie chciałbyś pewnie, żeby ci ten złodziej przeglądał aplikację, no bo masz telefon odblokowany, no bo trzymałeś go w ręku, nie? No jakby, więc to jest realny problem. Więc on proponuje zrobić taki skrót, że ustawia minutnik na jedną sekundę i mówi, że jeżeli otworzysz jedną z tych aplikacji, tam wiesz, wybierasz sobie te aplikacje, które są dla ciebie te niebezpieczne, że one automatycznie odpalają ten minutnik i po sekundzie telefon się blokuje. Ja mówię, okej, jakby, dobra, jakby pomysł jako taki rozumiem.
Widzę tutaj jakieś zaraz dziwne problemy, które będą się działy.
Ale
no.
Co w przypadku, jeżeli ty chcesz skorzystać z tej aplikacji, debilu, to tobie też się szyszkorna zablokuje, ciołku. I będziesz to korna, musisz zdeaktywować ten skrót, żeby normalnie korzystać z telefonu. Myślę, że to jest chore. Niesamowite. to już lepiej chyba do telefonu powiedzieć, żeby, czy tam do zegarka nawet powiedzieć, jeżeli oczywiście masz, żeby zablokował ci telefon. Nie pamiętam, czy to działa, ale może chyba działa. Chyba Siri jakby umie zablokować telefon.
Hey Siri, lock my phone. Hey Siri, tylko, że... lock phone. Nope. O!
Nie?
Zablokował.
A jednak widzisz. No.
Zablokowało, no.
Więc prawdopodobnie, gdybyś, no bo teraz to zrobiła, jak miałeś telefon blisko siebie, ale zakładam, że jeżeli telefon jest gdzieś dalej, ale masz ze sobą zegarek i może jeszcze zdążysz zareagować, bo tam ktoś jedzie na tym rowerze,
jak masz zegarek,
jeszcze ma połączenie.
Jak masz zegarek z LTE, no to powinien zadziałać tak, o.
W teorii tak, ale to jest ciekawe w ogóle, moglibyśmy porobić jakieś testy i sprawdzić, czy faktycznie tak to działa. Powinno, bo jakby... Zanim dojedziesz do domu, wiesz, odpalisz tego Maca i zablokujesz telefon z poziomu tam iClouda, no to trochę czasu minie, a przynajmniej zablokowanie go właśnie w takiej nagłej sytuacji by się bardzo, bardzo przydało.
To widziałem, że
ale
było
metoda rozwiązania przez tego ziomka dramatyczna, to jest najgłupszy pomysł, jaki widziałem.
To prawda. Widziałem bardzo dużo takich sytuacji, w których... nie wiem, czy nie rozmawialiśmy w podcaście, że jedna z metod teraz na kradzieństwo telefonów jest następująca, że ktoś widzi, jak odblokowujesz telefon kodem i potem ci go kradnie i ma kod.
Tak, rozmawialiśmy.
No to
tak,
ja od tego czasu powiem ci, że mam kod tekstowy. Aha. Zresztą małżonka moja, jak się okazało, też. I to nie jest aż tak bardzo problematyczne, jakby się wydawało. W sensie w większości wypadków nie trzeba tego kodu wpisywać, bo odblokowuje
no, bo
jego
Face ID
albo zegarek, w sensie alternatyw jest dużo. Ale jakoś mam taką większą pewność, że moje dane... A wiesz dlaczego zacząłem, w sensie dlaczego to zrobiłem i dlaczego będę wszystkim to rekomendował? Bo wyobraź sobie, że się okazało, że kiedy masz telefon odblokowany, to jesteś w stanie zmienić hasło do Apple ID, mając tylko to urządzenie w ręku. Nie potrzebujesz niczego innego.
Albo ci prosi o potwierdzenie tym...
Które przychodzi
ja
na ten
uważam,
telefon.
Że to jest jedna z debilniejszych rzeczy i no teraz ktoś mi próbował wytłumaczyć, dlaczego to jest mądre, a ja uważam, że to jest no bardzo głupie.
Teraz
jeżeli
jest tak,
jesteś
że...
w stanie kod jakby...
Dostać na tym samym urządzeniu, które jest...
Na tym samym no dla mnie to jest bez sensu, no.
To prawda.
To powinno być wszystkie poza tym urządzeniem.
Natomiast jeśli masz jedno, what you gonna do?
No to, no, no to dwuskładnikowe nie powinno działać na zasadzie takiego kodu.
No ale to ja mam i tak zrobione teraz, że potrzebuję, żeby zalogować się do mojego Apple ID czy zrobić takie akcje, to trzeba mieć YubiKey, więc to jest tyle łatwiej, że tych YubiKey po prostu mam parę sztuk i one gdzieś tam sobie po prostu są i wiem, że zostawiłem w sejfie i tak dalej, więc jak będę potrzebował, to zawsze mam do tego dostęp. Ktoś ostatnio też pokazywał bardzo ładnym sposobem, że żeby na jednym YubiKey zrobić na przykład one password swój i na przykład żony i dziecka i tak dalej i wrzucić ten jeden YubiKey do sejfu i wtedy i każdy oczywiście ma swój, który odblokowuje tylko ten jeden, ale chodzi o to, żeby mieć w sejfie taki, którego możesz użyć, którego możesz odblokować wszystkie trzy, żeby w razie czego można było się do niego dostać, nie?
Okej. To nie głupia rzecz rzeczywiście. No to już tak bardzo, bardzo hardkorowo. Ja na przykład ostatnio, to też jest jeden z moich tematów, tylko że jeszcze będę musiał cię wypytać o parę rzeczy, ale ostatnio chyba nie, to tak, niebezpiecznik chyba robił, a nie, może ten, informatyk zakładowy, wrzucił taką ankietę. Wyobraź sobie, że spali ci się dom, nie? Wszystko. Wypalone do żywego. Ile danych ci zostało? W sensie, gdzie są twoje dane? Czy masz backup? Nie? Czy masz backup nielokalny? Ja tak sobie myślę. Jakby, okej, telefon, luzik, wszystko jest w iCloudzie, nie ma żadnego problemu, wymieniam telefon, wyrzucam stary, biorę nowy, wszystko wraca i jest super. Więc wszystko, co w iCloudzie, to w iCloudzie. Na Dropboxie mam trochę dokumentów takich lekkich, w sensie, że bo ja na darmowym lecę, więc wrzucam tam tylko takie, wiesz, faktury w PDF-ach, jakieś takie proste rzeczy, żeby go nie zapchać. Więc to na pewno bym miał.
Tu is one, wiesz, one is none. Bardzo witam serdecznie, prawda?
No, oczywiście, ale widzisz, no mam ten NAS, nie? NASy robią oczywiście cały czas wielokrotne kopie z komputerów, tak. ale no same NASy już no, na tych dyskach to siedzi i dalej nic się nie dzieje. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak opowiadałeś o Backblaze i o tym, tak, że tam kombinacje robisz z naszym forum i tak dalej, no to przypomniało mi się, że ej, no jakby to też jest metoda na dodatkowy backup.
No tak,
że w razie
ja
czego...
mam Raspberry Pi, ono backupuje swój, jakby siebie w Backblaze, nie? Więc ja mam na Backblaze no dostęp do tych wszystkich rzeczy i to działa bardzo dobrze. Teraz jak o tym powiedziałeś, to jakby zależnie od tego, jeśli mam, jeśli mogę zabrać ze sobą jedną rzecz z domu, kiedy on miałby się palić, to ja jakby ja mam taką teczkę, którą aha, bym zabrał. Chociaż teraz patrzę na karty do Magica i chyba bym też je zabrał, bo to jest... Natomiast jeśli nie mogę niczego zabrać, to git. W sensie to nie jest aż taki... To jest inconvenience, no wiadomo, że jest, ale żadne dane nie uciekną. W sensie wszystkie jasne, dane, które potrzebuję mieć w wersji zbackupowanej, są zbackupowane.
No tak, tak, tak.
I to albo w iCloudzie, albo na Backblaze. Ten Backblaze w ogóle działa bardzo dobrze, żeby było jasne. I ja też płacę śmieszne pieniądze. Ja, Wojciaszku, za dane z Mastodona naszego jesłosowego, z naszego forum i za moje zdjęcia, 140 GB zdjęć, płacę dolar miesięcznie.
Wow. A ile to waży?
250 GB około to jest.
No ja mam parę terabajtów do zbackupowania.
No ale to jest pytanie, czy taką... powinieneś backupować parę terabajtów danych?
No wiesz co, ja chcę chyba zrobić tak, że, jeżeli ma to być mój rzeczywiście prawdziwy backup, to żeby mieć wszystko, ale na razie...
No bo tylko, że tych parę terabajtów danych, czy to są dane... To są dane zduplikowane wielokrotnie, prawda?
No, część z nich na pewno, więc może do tego jeszcze siądę. Na razie mi się zrobiło tak, że przerzuciłem 16 giga, bo po prostu skonfigurowałem, ej, nasie Synology, weź tam się, po prostu cały ten katalog weź wrzucaj na Backblaze'a. I Backblaze ma taki jakiś myk, że w darmowej opcji ma 10 giga dziennie do przerzucenia, jakoś tak, okay, więc dostałem maile w ciągu 5 minut, że... 75% już quota przekroczone. Ups, już 100%, więc albo wykup,
natomiast,
albo czekaj do jutra.
Natomiast
okay, no
jest, Wojciaszku, no ta ich aplikacja, to ich konto kosztuje $7 miesięcznie. Natomiast jest też NAS backup. $5 za terabajt napisane jest niby.
Okej. Okay. No to jakby zobaczymy. No ja na razie
jest
jestem
Synology,
na tym B2 Cloud Storage Buckets, nie?
Tak, jakby tak. No to właśnie jestem. Ja też z tego B2 korzystam, bo to jest taniej, tylko że jest oczywiście trudniej, bo to musisz sobie odpalić skrypt, który chodzi i...
A to nie, to nic nie muszę robić. A no właśnie, to jest przepiękne, że w Synology to jest po prostu wciśnięte w system, nie? Więc...
No to w przypadku mojego własnego backupu to jest faktycznie tak, że mam po prostu skrypt, który odpala się codziennie o 5 rano i on po prostu aktualizuje. Tylko to jest też różnicowy taki w sensie delta backup, nie? Czyli to, co już jest, to nie dotyka, a to, co nie jest nowe, to po prostu wrzuca, bo to też mi ogranicza koszty. No, dobrze to działa. Bardzo dobrze to działa. Dlatego teraz chcę zrobić jeszcze chyba lokalnego Nextclouda. Jakoś tak mnie kusi, bo to miałbym wtedy dużo więcej rzeczy, mógłbym więcej rzeczy robić, tylko że to jest lokalnie, muszę wtedy, no w sensie, powiem tak, chyba mi się nie chce tego robić,
okay,
ale gdybym miał czas i chęć, to bym to zrobił w taki sposób, żeby korzystać z Nextclouda lokalnie, być na VPN-ie poza domem, bo to bardzo dobrze i łatwo działa i wtedy on też byłby lokalnie trzymany na tych terabajtowych dyskach, które gdzieś tam leżą za szafką. No i na Backblaze wszystkie kopie zapasowe, no bo dlaczego by nie? Tam dobrze to działa.
No rozumiem, oczywiście, to chyba najlepsza opcja oczywiście. No ja na razie, wiesz, na razie puściłem to w tej darmowej wersji. Dziwię się trochę, że oni nie mają jakiegoś takiego prostego kroku, że ej mordo, przekroczyłeś ten darmowy, czy chcesz powiększyć, tu masz kliknij. Nie? Jakby ani razu nie dostałem. Po prostu jestem na darmowym i muszę sam szukać, jak im dać pieniądze, żeby powiększyć ten storage, przynajmniej czy ten quota wysyłania danych. Na razie, wiesz, zrobiłem to dzisiaj rano, nie dłubałem przy tym za bardzo, więc jestem zupełnie na początku tej drogi, ale czuję się trochę spokojniejszy,
że to zrobiłem. Wiesz tak, że ty możesz, bo i rozumiem, o co ci chodzi, o tą kwotę, bo teraz już sobie zdałem sprawę z tego.
No.
Możesz zmienić ten limit, bo to jest tak, że jak zrobisz za darmo, to po prostu każde inne gigabajty cię kosztują. Tylko, że to ja ci powiem, Wojtek, że za upload na przykład tam z tych 100 gigabajtów, tam 150 gigabajtów zdjęć, ja zapłaciłem chyba 4 centy, nie? W sensie to mówimy o takich kwotach, żeby to było jasne.
No tak. I to po prostu puściłeś, żeby to ominęło to ograniczenie.
Nie, ja po prostu stwierdziłem, I'm completely fine with płacenie i ustawiłem sobie daily capa na chyba 4 centy czy 5 centów i on to po prostu wrzucił,
widzę,
nie?
To jest edit caps, dobrze. Tak. Czyli jest tak, więc daily możesz sobie... storage caps,
tylko co ważne, i to jest ważne dla wszystkich osób, które będą coś robić, te kapy są dzienne, więc trzeba je sobie dobrze policzyć, co znaczy, że jeśli ustawicie na przykład $5, to może wyjść $150 w najgorszym scenariuszu. Dlatego te daily kapy trzeba zrobić tak, że ja też tak miałem, kiedy przynosiłem Mastodona czy forum, że daily cap zwiększyłem tam na przykład na paręnaście centów, bo to tyle mniej więcej kosztowało, ale następnego dnia zmieniłem go na mniejszy po to, żeby nie mieć niespodzianek związanych z płatnościami, nie? Mam chyba teraz ustawione wszystkie na 4 centy i nie przekroczyłem ani razu, ani jednego dnia kapa za tyle, żeby...
Jasne. No i ja mam trochę inną sytuację, bo ja chcę wrzucić dużo danych i później... mieć je w miarę, na bieżąco uploadowane, a 10 giga dziennie to by było, jakby jeżeli już wrzucę wszystko, i tutaj to już będzie wystarczające? No.
Są dwie opcje, Wojciaszku. I jedna z nich jest taka, że faktycznie po prostu uploadujesz to i płacisz za tych ileś... Widzę, że ja trzymam 50 gigabajtów, zajmuję Mastodon, forum 15, backupy z forum 7,5 i moje zdjęcia 137 gigabajtów, czyli mamy tutaj 137 plus 8 plus 15 plus 50, 210 gigabajtów danych. Wchodzę w moje kapy, płacę daily storage caps, płacę 3 centy dziennie za te 208 gigabajtów. No cała reszta płacę 0,00, w sensie jakieś fraction of a cent, więc spoko. Jasne. I mam wszędzie ustalone, mam daily cap, daily storage cap mam na 7 centów, daily download na 5 centów, class B transaction na 4 i C transaction na 4. I nie przekraczam tych rzeczy dziennie w ogóle, ale teraz jak wrzucić tam rzeczy, to oni mają taką opcję, żeby wysłali do ciebie dysk.
To widziałem Fireball, ale to $500 za miesiąc kosztuje, żeby to za jakby...
To nie do końca jest tak, bo to jest tak, że tam się to bierze
solution. Monthly rental i refundable deposit $3000. To może, bez przesady. Okay. Może bez przesady.
Znaczy wiesz, jak masz dużo terabajtów danych, no to jest, to może być sensowne, żeby niech oni ci to po prostu przyślą, wrzucisz sobie te dane, odeślesz im i masz problem z głowy, nie?
Tylko, że z drugiej strony, jeżeli mam 10 giga dziennie do wrzucenia, to może ja poczekam. Niech one się tam wrzucają, codziennie 10 giga.
To znowu, nie musisz tego robić 10 gigabajtami, tylko ustaw sobie na przykład to...
Może na chwilę, tak,
kapa na, możesz sobie ustawić kapa nawet na przykład na 10 centów, na 20 parę centów i on za parę dolarów ci po prostu to wrzuci i będzie tam trzymać. Tylko ile ty masz tych danych na swoim NASie? Czy ty możesz mi powiedzieć, jaki tam masz dysk w środku?
Teraz, teraz to ci nie powiem, bo to jest...
Ale mniej więcej, jakiś ballpark totalny?
No właśnie muszę to sprawdzić, bo to wiesz, wszystko zależy, o którym nasie mówimy.
A jest ich więcej niż jeden?
Tak, a mało tego, na jednym są dwa katalogi, które ja powiedziałem mu, że tylko jeden na razie ma wrzucić. Wiesz, ja jestem w takim miejscu, że...
A to jest więcej niż 10 terabajtów?
Chyba tak.
I będziesz trzymał je wszystkie na Backblaze, czy nie?
Chyba bym chciał na zasadzie, ale widzisz, ja nie muszę mieć do nich dostępu. Wiesz, o co chodzi?
No to ja
to
ci
nie
powiem,
jest tak, że ja
sam
kiedyś...
hosting 10 terabajtów kosztuje $600 rocznie.
Okej.
Okay. A 5 terabajtów, $300. 1 terabajt, $60 kosztuje rocznie. I dlatego może, w sensie wiesz, żeby było jasne, może $60 rocznie to nie jest wcale aż taka duża cena za to, żeby tych terabajtów tam, jeden no terabajt trzymać. Pytanie się pojawia tylko takie, czy może te dane są tyle razy zduplikowane, że nie ma sensu
no tak,
tego.
No nie, no oczywiście, bo tam jest dużo na przykład materiałów, wideo jakieś, które wiszą, to są jakieś archiwa, nawet czasem prosto z kamery, już dawno zmontowane i teoretycznie można by to wyrzucić, więc ja zdaję sobie sprawę, że w tych danych jest dużo tak śmieci i pewnie musiałbym jeszcze usiąść, żeby to odpowiednio wiesz, poustawiać, że na przykład śmieci zostawić w jednym katalogu i go nie wrzucać do chmury, a ważne rzeczy wrzucać. No, na razie zostawiłem tak, jak jest. 13 terabajtów jest na tym konkretnym Synology zajęte. 13 terabajtów. No ale to właśnie, to
powiedzieć,
są głównie
ile to jest
filmy,
pieniędzy?
Nie? Powiedz mi.
To powiem ci, 13 terabajtów to jest $780 rocznie, czyli 3400 zł niecałe.
Rocznie.
Rocznie.
Może to nie jest, kurde, głupie, no. Na razie zobaczymy, co się wydarzy. Zostawiam na tych 10 gigach. Popatrzę, co się dzieje jutro, pojutrze i tak dalej.
To ci zobaczymy, tylko powiem, dokładając resetuje, no. 1 centa.
No.
Ustawiając kap na 1 cent.
Tak.
Przyspieszysz to dużo moc, dużo, bo okay. Dużo przyspieszysz to. Jednym Dobrze. Centem dziennie. Bo 7 centów, bo to jest upload, nie?
Tak.
Czyli ty chcesz uploadować. Już wchodzę w kapy. Storage, download. A nawet nie wiem, czy upload kosztuje.
Nie, no jest jest konkretny cap na upload, także na pewno.
Nie widzę go. This download i storage, ale na upload chyba nie ma capa. A masz gdzieś, widzisz go u siebie?
Poczekaj, robię update payment method. Klikam, bo on musi zapisać tą kartę. O, has been updated. Dobrze, fajnie, dobrze, super. Nawet tax ID zrobiłem, żeby może coś taniej. Może coś taniej, Zbyszku. Słuchaj, wchodzę teraz w caps and alerts i mam tak. Daily storage caps?
Tak.
A, no to nie, no to storage caps to nieważne. To rzeczywiście, to jest tylko storage. A jest download, jest class
nie
B transactions
właśnie.
I class C transactions. Więc rzeczywiście, to jest tylko storage.
Tak,
czyli
więc
musiałbym zmienić na storage na przykład
no to
na ile?
5 centów. Tylko i ją wtedy
0,05, tak?
I wtedy za 5 centów będziesz miał zaraz pokazane obok, tam jest po prawej stronie masz te 0,05 centów i poniżej masz, to znaczy, że ile danych możesz wrzucić, pewno z 400 giga czy 300 giga.
30 giga.
Po prawej daily storage caps?
Nie,
300.
30,010. Czyli 30 terabajtów, tak?
Bo wpisałeś daily storage cap na ile?
Na 0,05, ale zrobiło mi $5 z jakiegoś powodu.
A, no jak zrobiłeś $5, to znaczy, że dziennie może wydawać $5 i wtedy możesz 30 terabajtów danych tam trzymać.
A, już wiem dlaczego, poczekaj, bo już wiem
bo
dlaczego,
kropka,
bo ja zrobiłem przecinek, a tak.
To jest straszne.
Cwaniaku, dawaj. Dobra, 0,05, 310 giga. 310 giga jest dziennie, nie? Do trzymania. Wtedy, w tej kwocie 0,05. No okej, okay, dobra, no zobaczymy. Niech się tam dzieje. Zobaczymy, co się wydarzy za tydzień. A ja może zrobię, wiesz, w międzyczasie czyszczonko i faktycznie pokażę mu jakby trochę dokładniej, które katalogi powinien wrzucać, a których może niekoniecznie, nie?
Więc tak, to jest wartościowe, bo można sobie bardzo mocno ograniczyć. Dlatego ja na przykład backupy... Dobra, forum mam 7 backupów, tylko na swoje usprawiedliwienie one ważą dużo mniej.
No tak, mam, no bo to jest.
Robię się codziennie i mam z 7 ostatnich dni.
No nie, ja mam tam dużo niestety materiałów wideo. Chociaż część, na części z nich na pewno mi zależy, wiesz, chciałbym to zostawić i żeby to było.
No ale to
wiesz,
może
wszystkie
zrobić
nasze
folder,
odcinki
wiesz.
W MP3-kach, tak. No ale właśnie, to powinienem po prostu zrobić odpowiednio. To jest tak. Jak masz czas, to zrobisz porządek i zaoszczędzisz na Backblaze. Jak nie masz czasu, to trzeba zapłacić
właśnie,
i po prostu
właśnie
mieć
ja
takie
dokładnie
okay, jest, dobra, wszystko. Nie?
Mam dokładnie to samo, mamy z serwerem jesłosowym. W ogóle, bo znalazłem nawet serwer, który jest tańszy, to teraz tylko powiem, bo może ktoś będzie chciał sobie skorzystać, bo jest jakaś taka strona, gdzie możesz znaleźć sobie alternatywy dla software'u nieprodukowanego, czy dla usług spoza Europy, to możesz, jest strona z europejskimi alternatywami. Gdzieś tam widziałem na Mastodonie, okay, w to życiu, mówię, kurde, interesująco. I znalazłem Contabo. Ja wrzucę po prostu linki do tych dwóch usług, które będę, o których będę dzisiaj mówił, to będzie ktoś mógł sobie zobaczyć. Contabo oraz NetCap. I oni oferują lepsze serwery, w sensie w lepszych cenach niż OVH. I tutaj na przykład NetCap daje serwer 4 GB RAMu, 80 GB SSD i 80 TB trafiku i 4 wirtualne procesory za 6 euro miesięcznie. To jest 6 euro miesięcznie, to jest 28 zł. Natomiast za tyle, żeby mieć taki serwer, trzeba w OVH płacić chyba 40 parę. Więc ja wiem, że z racji tego,
ale
że...
Ale OVH ma we Francji, no to też są niby w Europie.
No tak, tylko cenowo, oni są, OVH są jako jedna z propozycji, ale nie jest, nie są najtańsi, nie po prostu. Tak. Okay. Więc chciałbym to spróbować, tego NetCap prawdopodobnie na nasze forum, no bo to jest taka... Właśnie to jest fajne, że mogę wziąć dwa serwery takie same, jeden na forum, drugi na Mastodona i mieć problem z głowy, bo oba są, będzie razem, będzie taniej niż jest teraz, a oba będą miały lepsze serwery niż są teraz. I jeszcze jest Contabo, które też ma różne... różne opcje.
Cloud VPS, no tak.
Tak,
no.
I oni tutaj mają za 8,49 dolarów akurat, ale strzaj, zmienię sobie...
Można w euro też zobaczyć.
Właśnie chcę zrobić Polska, English, Juroski. Za 6 euro znowu masz też 4 wirtualne procesory, 8 GB RAMu zamiast 4 i masz do wyboru albo 50 GB tego NVM, albo 200 GB zwykłego SSD-ka i 32 terabajty trafiku. Więc znowu, super, jakby lepszy serwer niż ten, co mamy, w lepszej cenie, z lepszymi parametrami. Prawdopodobnie, w sensie wolałbym chyba skorzystać z tego Contabo, dlatego że mamy więcej RAMu, a jednak wolałbym mieć...
Ciekawe, że oni mają trafik przychodzący za darmo.
To prawda.
Tylko ale... wychodzący z tych 32 terabajtach.
Spoko.
Spokojnie byśmy się zmieścili.
I Contabo jest niemiecką firmą. Mają nawet jedno, co mają, to jest German Quality Always. Whatever. Natomiast faktycznie no, jest to zachęcające, nie? No bo to jest jednak spoko cena za serwer, bo 6 euro za to, żeby mieć 8 GB RAMu i 4 wirtualne procesory.
No nie to słabo.
Nie słabo, nie słabo. Dwa razy coś takiego i nasz Mastodon spokojnie śmiga super fajnie, zresztą tak śmiga całkiem nieźle, chociaż ostatnio znalazłem taki problem, dlaczego, bo zmieniłem liczbę znaków na naszej instancji, ale jak wejdziesz na nią i wejdziesz na webowy interfejs, to ona się nie wyświetla, dalej wyświetla się, że jest 500, bo mamy z osoby serwer, żeby się przebudował. Frontend, żeby się frontend przebudował, no.
Co ty gadasz? To no bo ciekawe jako, bardzo.
Bo to był najtańszy serwer za jakieś 14 zł na OVH, który gdzieś tam leżał, który miałem tym. Więc będzie mnie czekała, będą mnie czekały przenosiny. No mam jeszcze dokładnie miesiąc. Inaczej, do mojego urlopu jakoś mniej więcej muszę się wyrobić, bo po nim już wchodzi nowy jakby okres rozliczeniowy i muszę zapłacić za serwer Mastodona. Więc Mastodon będzie pierwszy na przynosiny. Może jakiś weekend sobie spędzę milutko kucując. Chyba teraz nawet ten piątek mam wolny potencjalnie, więc mogę sobie siedzieć i przenieść tego Mastodona w wolnym momencie. Nawet jak zrobię to dobrze, to nawet nikt nie zauważy, że coś się zmieniło, nie?
No tak.
No ale to znowu jest dobra cena, dobry serwer. No tak, nie chce się przebudować. Wyrzuca mi error, że nie może się przebudować, bo mu skończyła się pamięć. W sensie ubija się proces, bo się skończył RAM.
Wow, ale no, niesamowity problem.
Ale na aplikacjach działa, bo nie? Się przebudowało, jakby procesy się wewnętrzne przebudowały, tylko się web serwer nie przebudował. Wow. To taka ciekawostka.
Niesamowite, ale ciekawe.
Ale znowu, to jest, idąc takim podejściem MVP i sprawdzania, czy to ma sens, czy nie, to teraz jakby wiem, że ten najtańszy serwer jest do kitu, ale serwer nasz będzie stał i będę go dalej utrzymywał. I bardzo się z tego powodu cieszę. Także fajnie. socialjesus.pl, jak ktoś chce sobie korzystać z Mastodona, to proszę bardzo. Pewno w tym tygodniu albo w przyszłym będzie przeniesiony na nowy serwer.
Będzie szybciej. Będzie szybciej i sprawniej.
Właśnie szybciej chyba nie będzie różnicy aż takiej, ale na pewno będzie...
Będzie widać zmiany.
Będzie widać zmiany, bo na pewno będzie sobie radził lepiej pod dużym obciążeniem. To będzie różnica, która okay. będzie widoczna i wyczuwalna, nie?
Jasne.
No, forum i tak stoi na dobrym serwerze, więc jak zmienię go nawet na ten, na te Contabo, to różnic powinno być mniej więcej zero, tylko że przeniesienie forum to będzie dla mnie moment na to, żebym zrobił je dobrze, jeśli chodzi o te grafiki ze S3, nie? Więc tutaj potencjalnie, jak myślę o tym, że mam to zrobić, to gdyby ktoś chciał to zrobić za pieniądze, niech da mi znać, bo ja jestem na takim etapie, że powoli to rozważam, żeby po prostu komuś zapłacić, niech to zrobi.
No to nasi słuchacze, kochani, jeżeli macie, jesteście prawdziwymi kucami i rozumiecie, co pan Paweł opowiada o tych wszystkich S3 obrazkach, CDN-ach i
ja nawet mam problemy podefiniowane, więc spokojnie, możemy tutaj no
powalczyć. Project management zrobi pan Paweł, a tutaj potrzebujemy po prostu potężnego kuca. Chociaż mamy w zespole potężnego, no ale jednak takie,
ale to znowu,
ograniczony czas też, nie? Żeby
jak nie ten, jak nikt się nie, nic nie zrobi, no to ja wtedy po prostu to ogarnę i tak czy siak, więc, bo będę musiał. Mam deadline na to akurat chyba do czerwca, bo wtedy nam się na rok ma przedłużyć OVH, a bardzo bym nie chciał wtedy przedłużać już tego serwera.
O, rozumiem.
Tylko jakiś lepszy. Chodź Wojtek do After Darka, pogadamy. Idziemy. Sobie, wiesz o czym? O tym, dlaczego TikTok jest niebezpieczny. Pozdrawiam serdecznie. Pa!
Bye.
Jesmos Podcast. O technologii z wąt. Ah, the sizzle of McDonald's sausage. It's enough to make you crave your favorite breakfasts. Enough to head over to McDonald's. Enough to make you really wish this commercial were scratch and sniff.
And if you're a sausage person, now get two satisfyingly savory sausage McGriddles, sausage biscuits, or sausage burritos for just $3.33. Or mix and match. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Ba-da-ba-ba-ba. Awesome.